Indeks wiarygodności prezentowany na OpenAI's Economy Summit jest jednym z takich wezwań do tego, aby szukać sposobów na rozwiązanie długoterminowych problemów stojących przed polską gospodarką. Ale oprócz tych długoterminowych problemów, potencjalnie zaprzepaszczanych szans rozwojowych, są problemy jak najbardziej realne, bliskie tu i teraz. My widzieliśmy rajdy na rentowności polskich obligacji, przerażające trochę, zmiany kursu walutowego bardzo dynamiczne. Na ile nam grożą krótkoterminowe problemy, na ile nam grozi niewypłacalność państwa, takie trochę obrazoburcze pytanie, ale zadam je. Paweł Wojciechowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy Polsce grozi niewypłacalność? Znaczy, każdemu państwu teoretycznie grozi, tak? Ale czy nam tu i teraz?
Tak, tak, oczywiście trzeba rozróżnić, jaki jest poziom tego prawdopodobieństwa, więc on jest znikomy, tak? Ale to nie wynika jak gdyby z polskiej specyfiki wyłącznie, tylko raczej z takiego przeświadczenia, że państwa generalnie nauczyły się radzić sobie z kryzysami niewypłacalności zadłużenia finansów publicznych. Tak? Taka książka This Time is Different, Kenneth Rogoff i Reinhardt, która była opublikowana zaraz po kryzysie finansowym, analizowała ilość kryzysów fiskalnych na całym świecie. I tam powstało takie sformułowanie, że państwa się nauczyły, tak? Graduation, tak? Czyli jak gdyby nauczyły się radzić z kryzysami finansowymi, ale nie nauczyły sobie radzić na przykład z kryzysami systemów bankowych, tak? Albo z kryzysami, które wpadają właśnie w dewaluację waluty, albo inflacyjne efekty. I takie efekty się mogą rzeczywiście w Polsce pojawić. Natomiast dlaczego się państwa nauczyły radzić z kryzysem? Dlatego, że jak popatrzymy na państwo, czyli złożone z rządu, który jest użytkownikiem pieniądza, tak, bo wydaje pieniądze publiczne, a jednocześnie bank centralny ma zdolność, tak, monetyzacji tego długu, czyli pożyczaniu państwu, ale nie do końca w sposób, może być dzisiaj konstytucyjny, tak, bo na przykład NBP pożycza państwu w taki sposób, że skupuje obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, które emitują na przykład takie banki jak Bank Gospodarstwa Krajowego, w 100% własność Skarbu Państwa, albo z rynku wtórnego obligacje już skarbowe. Więc taki mechanizm oczywiście nazywany jest popularnie drukowanie pieniądza, gdzie bank centralny i państwo występuje jako emitent, a nie użytkownik. I ponieważ jest nieograniczona możliwość emisji pieniądza, nie tylko poprzez system bankowy, poprzez udzielanie kredytów, ale również poprzez właśnie luzowanie tak zwane ilościowe, czy monetyzację tego długu, to nie ma jak gdyby limitu tego zadłużania i można emitować dowolną ilość pieniędzy, tylko że są pewne konsekwencje nadmiernego zadłużenia, które wiązane są z nierównowagą zwaną inflacją. Czyli jak gdyby samo pożyczanie tych pieniędzy rządowi poprzez ten cały wehikuł powoduje, to są ujemne oszczędności, powstaje nadmiar pieniądza na rynku, czyli podaż pieniądza zawyża ceny i to jest ta nierównowaga zwana inflacją. W nowoczesnej teorii monetarnej jest takie pojęcie, że no skoro dług jest dobry, można się dowolnie zadłużać, jest dominacja fiskalna, czyli polityka fiskalna dominuje nad polityką monetarną. W związku z tym polityka monetarna nie ma znaczenia, bo państwo może zawsze zdusić tą inflację, tak, poprzez na przykład nałożenie wyższych podatków. Czyli jak nałożymy wyższe podatki, spada popyt i spada inflacja. Problem polega na tym, że państwo nigdy przeważnie nie chce zwiększać podatków, a zwłaszcza, że działa w państwie demokratycznym zasada, że no, robi się coś na korzyść obywateli, więc trudno było wytłumaczyć zwiększanie podatkowania albo cięcie jakichś drastycznych wydatków. W związku z tym ma mechanizm nakręcającej się takiej kuli, tak, takiego efektu spirali wydatkowej, która może być groźna, może wywołać efekty inflacyjne, ale nie grozi nam niewypłacalność w rozumieniu takim, że staniemy się bankrutem. Może być oczywiście zaburzenie płynności, na przykład finansowania, refinansowania długu w ramach rolowania tego długu publicznego i to zagrożenie potencjalnie jest taka sytuacja, kiedy inwestorzy przestaną kupować nowy polski dług w wyniku zrolowania, czyli rolowania tego długu publicznego, może założyć się takie teoretyczne prawdopodobieństwo, dzisiaj bardzo niskie, że ta brak płynności przekroczy się w ryzyko niewypłacalności. Ale to jest, powiedzmy, dzisiaj bardzo, no, bardzo wątpliwe.
No dobrze, no ale jeżeli mielibyśmy taką sytuację, w której państwo by się finansowało poprzez emisję do banku centralnego, to czy nie wywołałoby to długoterminowo spadku wartości waluty i w związku z tym eksplozji zadłużenia zagranicznego?
No właśnie, więc mamy taką sytuację, że rzeczywiście, dokładnie to, co pan rektor powiedział, z jednej strony możemy poradzić sobie zawsze z tą niewypłacalnością, bo państwo będzie drukować, zwłaszcza, że inwestorzy, jak są duża ilość inwestorów krajowych, to oni zawsze coś kupią, tak? Pytanie, jak mogą mają limity inwestycyjne, czy banki, czy na przykład towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ale to się oczywiście odbija na przykład na wartości polskiej waluty. Również odbija się na tej rentowności obligacji, tak? Tych nowo emitowanych obligacji w ramach tego rolowania tego długu, no bo one są coraz bardziej, większa jest rentowność, czyli cena jest coraz niższa. Czyli rząd, żeby pozyskiwać pieniądze na te kolejne
musi
wydatki,
coraz więcej.
Musi płacić coraz więcej, to znaczy, jak mówimy rząd, to znaczy my wszyscy będziemy płacić,
zadłużamy się coraz
drożej. Bo się zadłużamy jako państwo, czyli zadłużamy się jako na koszt przyszłych pokoleń.
Znaczy my weszliśmy w taką spiralę? Czy my jesteśmy ofiarami zaburzenia rynkowego teraz?
No więc teraz trzeba na to spojrzeć z punktu widzenia pewnych parametrów na tle innych państw, tak? No bo kolejka popłynność się ustawia, tak? Dzisiaj po niskich stopach procentowych wszyscy chcą pozyskać pieniądze, bo są potrzeby wydatkowe, po pandemii były, prawda, zadłużenie świata wzrosło 100%, ponad 100% PKB w skali globalnej. W Polsce ono jest niskie, ale pytanie jest takie, czy występuje tak zwane nadmierne zadłużenie. Ono jest zdefiniowane w ten sposób, że nadmierne to znaczy takie, że nie będzie trwałych dochodów, na przykład głównie podatkowych, w wyniku odwrócenia się cyklu koniunktury. Czyli jak będzie słaba koniunktura, to będzie coraz mniej dochodów podatkowych. Ale z drugiej strony państwo właśnie nakręcając to drukowanie pieniądza może stymulować popyt i również korzystać na tym popycie, zgarniając właśnie dochody podatkowe, na przykład z VAT-u czy z podatku dochodowego, podatków dochodowych, ponieważ nakręca sam ten popyt. Minusem takiego rozwoju wypadków jest oczywiście to, że państwo coraz więcej przejmuje państwa w gospodarce, czyli państwo coraz bardziej się panoszy w gospodarce, coraz mniej jest firm, no bo coraz więcej wydatków rządowych, coraz mniej wydatków prywatnych. I to jest groźne oczywiście dla procesów rynkowych i to może zaburzyć procesy rynkowe i to może doprowadzić do sytuacji takiego, można powiedzieć, coraz większego udziału państwa w gospodarce, to jest groźne.
A my jesteśmy w takim momencie, w którym dochodzimy do takiego momentu, w którym to jest groźne? Znaczy, bo ja parę razy tutaj w czasie dyskusji na OpenAI zwracało takie przekonanie, że to, co my widzimy też, jeżeli chodzi na przykład o napływ inwestycji zagranicznych, to jest spojrzenie w przeszłość. I że dochodzimy do takiego nieprzyjemnego momentu przełamania. Pan się zgadza z tym, że my się zbliżamy do tego momentu, panie profesorze?
W ekonomii i gospodarce nie ma takich jaskrawych elementów przemian. Chyba to jest taki kryzys jak kryzys finansowy, tak? Albo pandemia. To takie punkty takie przełomowe się zdarzają rzadko, tak? Raczej trzeba spojrzeć na trend. Jeżeli się na przykład pogarsza indeks wiarygodności, tak jak dzisiaj mówimy, wiarygodności państwa, czyli w ogóle wiarygodności gospodarki, to oczywiście inwestorzy to widzą, tak? I się odwracają i żądają wyższej rentowności. No to kupują nasz dług po niższej cenie, czyli my płacimy za to więcej, tak? Koszt obsługi zadłużenia, tego kosztu długu publicznego w zeszłym roku był powiedzmy 25 miliardów, w przyszłym roku będzie 66 miliardów, jest napisane w budżecie. Moim zdaniem przy tych kosztach obsługi długu, rentownościach obligacji rolowanych, prawda, żeby pozyskać nowe pieniądze, pewnie wynosi bliżej 100 miliardów niż 70 miliardów. Także zakładam, że jednak w roku wyborczym zakładam, że będzie więcej wydatków, będzie więcej potrzeb, w związku z tym państwo będzie musiało więcej emitować obligacji, żeby sprostać tym wydatkom.
To co się wydarzy w 2024?
No właśnie, więc za to wszystko, co nazywam to metodą, jak gdyby, no wszyscy mówią tam, to, że to się pojawia w raporcie o wiarygodności, że to jest rozpasanie tylko nadmierne wydatki, czy to jest tak sformułowane, nadmierne wydatki, to tak mało powiedziane, tak? Czyli rozrzutność, tak, w pewnym sensie fiskalna. To wszystko się trochę nakręca, tak? No bo to się będzie nakręcało w cyklu wyborczym, za to wszystko trzeba będzie płacić. Oczywiście być może albo zapłacimy wyższą inflacją, utrzymującą się wysoką inflacją, albo zapłacimy tym, że trzeba będzie jednak ograniczać wydatki i podnosić podatki. Ja zakładam, że można wyrastać z długu publicznego, wyrastać z tego długu, czyli pod warunkiem, że wzrost gospodarczy będzie zdrowy i że wzrost gospodarczy będzie wyższy niż nominalna stopa procentowa obsługi tego zadłużenia. I to jest taka teoria, że można wyrastać z długu. Czyli dług nie jest zły, pod warunkiem, że on generuje inwestycje, a nie na przykład mamy strukturę taką PKB, że dominuje.
No ale
popyt.
My się zadłużamy po to, żeby konsumować.
Tak, i teraz oczywiście jest, nazwijmy to gospodarka 500+, w skrócie nazwijmy to, że są ekonomiści, którzy twierdzą, no bardzo dobrze, tak? Zwiększamy spożycie, zwiększamy konsumpcję, to nakręca, w związku z tym to, że ludzie więcej kupują towarów, oczywiście również importowanych, to tego nie zauważają, chińskich również, prawda? I w związku z tym się nakręca gospodarka, i w związku z tym firmy więcej inwestują. No tak to nie działa, tak? Bo musi być pewna relacja między na przykład oszczędnościami i inwestycjami, jak i również między inwestycjami a spożyciem. Nie można...
Używa pan słowa inwestycja, inwestycja to nie jest jakaś taka
inwestycja,
widziane w Polsce zjawisko.
To jest papierek lakmusowy rozwoju. Jeżeli jest wysoka stopa inwestycji, a dzisiaj w Polsce jest ona bardzo niska, to świadczy, że się gospodarka będzie dobrze rozwijała, będzie więcej mocy wytwórczych, potencjalnie będzie większa podaż produktów, co będzie również działało dezinflacyjnie. Więc to jest bardzo istotny element rozwoju, tak? Bez inwestycji, przy niskiej stopie inwestycji, przy dużym udziale konsumpcji, ta gospodarka no, traci swój impet, tak? Prędzej czy później będzie po prostu się zacierała, tak? I będzie powodowała właśnie takie nierównowagi, jakie występują. I teraz spójrzmy na twarde dane finansowe. Mamy w Polsce sytuację taką, że mamy niskie stosunkowo zadłużenie w stosunku do PKB i bardzo dobrze, to jest poniżej średniej unijnej, poniżej 60%. Również, można powiedzieć, w stosunku do państw, które nie są w strefie euro, to tylko Chorwacja i Węgry mają wyższe. No, czyli mamy stosunkowo niewysokie zadłużenie, mamy wysoki wzrost gospodarczy, Komisja Europejska mówi 4% w tym roku, bezrobocie na rekordowo niskim poziomie, wszystko dobrze, tak? Ale problem jest na przykład tak zwanego deficytu strukturalnego, czyli takiego deficytu, który możemy serwisować przy pomocy normalnych podatków bez właśnie kosztów obsługi zadłużenia. I tutaj jesteśmy też w czołówce, tak z kolei. Czyli deficyt strukturalny jest na bardzo wysokim poziomie.
Z drugiej strony, dużo wysokich wydatków sztywnych mamy.
Dużo wydatków sztywnych, mamy 75% wydatków sztywnych. One są generalnie, te wydatki sztywne są, można powiedzieć, prawie zdeterminowane, ale dochodzą tak zwane obietnice wyborcze, na przykład 14. emerytura, że ona będzie też co roku, w związku z tym, jak będzie co roku, no to trzeba ją dopisać. Ciekawe, bo w budżecie nie ma 14. emerytury na 2023 rok. Więc skoro ma być wydatkiem trwałym i sztywnym, to dlaczego jej nie ma? I teraz w tym cyklu jak gdyby wyborczym, oczywiście mamy też takie zjawisko, że nie pokazuje się wszystkich wydatków. Tak? Część wydatków jest, można powiedzieć, na zeszyt, to znaczy gdzieś tam jest pochowana w jakichś funduszach pozabudżetowych. Elastyczność budżetowa polega
no
dzisiaj
na
tym.
To budzi bardzo poważne wątpliwości autorów raportu.
To budzi, zresztą moje, znaczy też jestem w sensie kontrybuowany do tego raportu. To jest oczywiście bardzo duży problem, ponieważ statystyka unijna pokazuje się z dużym opóźnieniem w stosunku do statystyki krajowej. Inwestorzy to czytają i potem patrzą, a tu są jeszcze kolejne wydatki, których nie widzieliśmy, tak? Czyli sytuacja fiskalna jest inna. Dochodzi do czterech elementów, które zaburzają tą sytuację oceny tej fiskalnej, pozycji fiskalnej Polski. To pierwsze to jest właśnie wypychanie, ja nazywam to wypychanie na słupa, do tych funduszy pozabudżetowych. No tak. To jest tak, że jeżeli 10% tych funduszy z budżetu jest wypchniętych do funduszy pozabudżetowych, w zeszłym roku było powiedzmy 276 miliardów złotych, już w tym roku będzie to 350 miliardów złotych, a w kolejnym będzie 500 miliardów, no to wszyscy to, gdzie jest ten limit, tak? Ile można wypchnąć, finansując potrzeby wydatkowe w kampanii wyborczej? I wszyscy się tego boją. Drugi element to jest międzyokresowe przesuwanie kosztów. To kiedyś było tak, że były tak zwane środki niewykasające z roku na rok. Mieliśmy taką sytuację, byłem ministrem finansów. Można było coś zaplanować, ale to była wyjątkowa sytuacja, że przesuwać środki niewykasające, wydatki niewykasające na kolejny rok, tylko na kwartał. Teraz można je na cały rok przesuwać. Czyli można w dolnym miejscu sobie przesuwać i następuje w związku z tym co? Kreatywna księgowość, która polega na tym, że możemy sobie dowolnie pokazywać poziom deficytów budżetowych w kolejnych miesiącach, tak jak było w zeszłym roku, tam minus 30, minus 3, plus, 3, plus 15, plus 30, coś tak, ale na końcu minus 100.
Tak.
Nie można było to wrzucić, bo przerzucamy, dofinansujemy tam FUS, czy 13 emeryturę, czy coś innego, przerzucamy te pieniądze i tam do jakiegoś funduszu celowego przychodzą pieniądze i pokazujemy inny wynik, tak? No to to jest to. Polityka budżetowa powinna być kasowa. jest w ujęciu kasowym, a występuje memoriał, który jest stosowany w biznesie, który w ogóle nie ma miejsca w praktyce finansów publicznych, więc nie powinien być stosowany. Ale to się nagminnie stosuje, żeby pokazywać, że ciągle jest sukces. Jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, żony jest ofiarami własnego, żeby pokazywać stale, że jest sukces, tak? I to też jest takie nakręcająca się taka spiralka tego sukcesu. Kolejna rzecz to jest możliwość w ogóle wydatkowania czy przekazywania tak zwanych obligacji Skarbu Państwa dla pewnych funduszy, pewnych jednostek pozabudżetowych. No na przykład CPK, czy na przykład Polska Żegloga Bałtycka otrzymuje obligacje, albo telewizja publiczna, obligacje na rekompensowanie, nie wiem, braku środków z abonamentu. No i te obligacje natychmiast sprzedaje. No więc to jest dofinansowanie określonych spółek publicznych, rząd wielkości 20 miliardów złotych średnio rocznie. To może być 20 miliardów w tym roku, a może być 50 miliardów w przyszłym roku. Tego nie wiemy, tak? I dochodzi jeszcze, znaczy takich elementów jest parę. I oczywiście dochodzi jeszcze cały element jak gdyby tego, nazywam to, związany z kwestią refinansowania długu publicznego. Czy w jaki sposób rząd może poza strukturami normalnej reguł wydatkowych poszerzać swoją przestrzeń fiskalną. To po pierwsze tak, rozróżnił regułę wydatkową dość mocno, wprowadził fundusze celowe, które miały być wrzucone do reguły wydatkowej, ale zostały wycofane z reguły niektóre fundusze, na przykład covidowy czy tak zwany fundusz obronny. Do tych funduszy można te pieniądze upychać, tak, te wydatki. Tak. One to nie są żadne fundusze. To są zwykłe rachunki bankowe, tak. To są fundusze przepływowe, więc te fundusze przepływowe co mają? To jest rachunek bankowy i co to znaczy? Mam rachunek bankowy, mam plan przesłany przez KPRM do BGK, BGK emituje obligacje, obligacje jakie? Obligacje oczywiście nie skarbowe, no bo to jest bank. Jakie obligacje? Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Kto je kupuje? Albo banki, jeżeli mogą na swoje książki, albo jakieś inne ZUS-y, tak, FRD albo coś innego, a potem odsprzedają na przykład do NBP, który zawsze jest ostatnim pożyczkodawcą i zawsze może kupić te obligacje.
No tak, ale to jest taka, ile razy sobie to przełożymy, to i tak na sam koniec będzie...
I na końcu i tak nas to dotknie, bo to jest dług, tak, który jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Najciekawsze to w tym wszystkim jest to, nie, ja zawsze podkreślam, to nie jest kwestia przejrzystości, bo my na końcu i tak wiemy, że tak, z funduszu antycovidowego sfinansowano afrykański pomoc świń, tak?
No tak, ale generalnie jest ten sposób, że jakby my to wiemy, ale jednocześnie jakby rząd potrzebuje tylko pokazać sobie na ładnej konferencji, po pierwsze, że generalnie finanse publiczne, czyli tak naprawdę ich wycinek wyglądają dobrze, a po drugie generuje pieniądze, które są kompletnie poza kontrolą, zwiększa...
Nie, znaczy jakby... Ale nie martw mnie kontrola, panie redaktorze, nie martw mnie kontrola, nie, no, no, przyjrzyj sobie, bo wszyscy wiemy, na końcu...
Ale mamy... nie, ale jakby to jest po prostu kupa długu, który trzeba
gdzieś
płacić.
No na końcu jest kupa długu, ale co jest najbardziej niepokojące, to nie jest, bowiem gdyby to było tak, że to się robi bezkarnie, tak, ale problem polega tak, że jednym kosztem jest to, że jak emituje BGK, a nie Skarb Państwa, taką obligację,
wyżej.
To musi, jest brak płynności takich obligacji. Może to kosztuje tam pół punktu procentowego więcej, albo punkt procent więcej. No, ale... 1-2 miliardy więcej trzeba zapłacić. Czyli tak, ktoś, rozumiejąc takie sztuczki, nazwijmy to, taki mechanizm, naraża, tak, nas wszystkich na wyższy dług publiczny o 2 miliardy złotych rocznie. To po pierwsze. Po drugie, inwestorzy tego nie widzą. Widzą to z opóźnieniem, bo patrzą na klasyfikację według ESA 2010.
Ale zobaczą.
Europejską. Zobaczą i mówią, oho, nie widzieliśmy, tak? Ja rozmawiam z inwestorami, mówię, oho, nie widzieliśmy, tak? I wtedy oni robią sobie, przy kolejnym razie, jak są rozgoryczeni, to robią coś innego. Oni już antycypują, że rząd oszuka, że rząd coś wpakuje, jakieś nowe wydatki, o których oni nie wiedzą, to lepiej być ostrożnym. Oni już dają premię za ryzyko. Premia za ryzyko to jest po prostu podwyższenie kosztu finansowania długu, za który my wszyscy płacimy, tak? Więc to wszystkich nas kosztuje. I tego typu rzeczy, poza tym jest trzecia rzecz, to jest mianowicie taka, czy rząd rzeczywiście chce walczyć z inflacją, czy NBP chce walczyć z inflacją. Jeżeli oczywiście NBP, zatrzymując jak gdyby podwyżki stóp procentowych, pomagając rządowi monetyzowaniu długu publicznego, mówi, krótko mówiąc, my nie jesteśmy zainteresowani zgaszeniem inflacji, wartością złotego, stabilnością złotego, my pomagamy rządowi. I to śle, jaki jest sygnał dla rynków, no, że będę pomagał rządowi, no i to też ma swoje konsekwencje. Więc wszystko kosztuje, jeśli jest robione niezgodnie z książką, niezgodnie z nauką ekonomii, niezgodne z zasadami, które panują na rynkach, bo dług publiczny kupują inwestorzy. Nasz dług, czyli nam potrzebne pieniądze, żeby nam pożyczyli po niskim koszcie, to my musimy być wiarygodni.
A nie jesteśmy. Paweł Wojciechowski, dziękuję bardzo panie profesorze za wizytę w naszym studiu. Oj, długo by tak można. Niestety, pesymistycznie. Ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej na OpenAI Economy Summit.
Dziękuję bardzo.